Powiem może na początku coś, co w trakcie modlitwy dzisiaj usłyszałem i wierzę w to mocno, że Duch Święty chce, abym wam to przekazał. Przekażę wam to, tym bardziej, że jest to dosyć osobista rzecz, związana z moją żoną, a jej nie ma, więc łatwiej mi mówić. Ale chcę wam powiedzieć, że to jest tylko pewien obraz. I wiem, że Duch Święty chce, abym to przekazał. Przez wiele lat w swoim życiu modliłem się takimi słowami: Panie Boże, wlej miłość w serce mojej żony do mnie. A po wielu latach zacząłem się inaczej modlić. Panie Jezu, wlej więcej miłości w moje serce do niej. Chcę tylko tyle wam powiedzieć, że Kościół często jest przyrównywany do małżeństwa i nasze relacje pomiędzy braćmi i siostrami są bardzo podobne jak te, które są w małżeństwie. A więc jeszcze raz powtórzę, co kiedyś stało się w moim życiu, abyśmy jeszcze raz może to w nieco szerszym kontekście zrozumieli, bo ja to później przyłożyłem nie tylko na moją żonę, ale na wiele, wiele ludzi po dzień dzisiejszy to przekładam. Modliłem się przez długi czas. Moja postawa była bardzo chrześcijańska i bardzo wierząca, chcę wam powiedzieć. Panie Boże, Ty wlej więcej miłości w serce mojej żony do mnie. A później się zacząłem modlić całkiem inaczej. Panie Boże, wlej więcej miłości w moje serce do niej. Co wy z tym zrobicie? To jest wasza sprawa. Duch Święty przekazał mi to dzisiaj, abym wam się z tym podzielił. Wcale nie zamierzałem w ogóle o tym mówić, więc przekazuję to. Wierzę, że dla kogoś to słowo jest bardzo mocno potrzebne tutaj, aby zmienił swój stosunek, aby zmienił swój tok myślenia, który do tej pory uważał za być może prawidłowy. Zrobicie z tym, co chcecie. Dwie rzeczy, drodzy bracia, drogie siostry, które chciałbym na samym początku powiedzieć, to przede wszystkim to, że Jezus Chrystus umarł za każdego z nas, umarł za nasze problemy, umarł za nasze troski, umarł za nasze choroby, umarł dokładnie za wszystko, za nasze życie materialno-cielesne, za wszystko Jezus Chrystus umarł na krzyżu. To, co dzisiaj należy do ciebie i do mnie, to po prostu wziąć to. Wziąć to Boże błogosławieństwo, które płynie z Golgoty ciągle. To jest bardzo ważne. My dzisiaj jako chrześcijanie często mówimy tak, no tak, ja wiem, Bóg umarł za mnie, ale ja muszę teraz to, ja muszę jeszcze tamto, ja muszę jeszcze coś innego zrobić, ja muszę o to zadbać, ja muszę to dopilnować, ja muszę to zapracować. Ja chcę wam powiedzieć, że za wszystko Jezus Chrystus umarł na krzyżu. Dokładnie za wszystko. Kiedy wybierał ciebie i mnie, kiedy wybierał nas, wybierał ciebie włącznie z tym, co dzisiaj reprezentuje. To nie było tak, że Jezus Chrystus wybrał mnie i nie widział mojego życia. On widział moje życie dokładnie. Dokładnie wybrał. Dokładnie wiedział, co się będzie w tym życiu działo. I chcę wam powiedzieć, że za to wszystko Jezus Chrystus umarł. Po drugie, myślę, że dzisiaj Kościół tego, czego najbardziej potrzebuje, a myślę, że zapominamy o tym, to, że Jezus Chrystus idzie i przyjdzie, aby zabrać ten Kościół. Ja wiem, że to jest smutna dla wielu chrześcijan, to jest bardzo smutna informacja, drodzy bracia, drogie siostry. Nam dzisiaj się tak dobrze żyje nieraz na tej ziemi, tak fajnie sobie wszystko już poukładamy na tej ziemi, że właściwie niekoniecznie chcielibyśmy, aby Pan Jezus Chrystus dzisiaj przychodził. My mamy jeszcze tak wiele planów różnych z naszym życiem związanych, że przyjście Jezusa Chrystusa, myślę, że bardzo by skomplikowało nasze życie. Ale ja chcę nam powiedzieć, bez względu na to, w którym miejscu jesteś, obojętnie co nie robisz, obojętnie jakie masz plany, to chcę przypomnieć sobie i tobie, że Jezus Chrystus idzie. I Boże Słowo mówi, że przyjdzie wtedy, kiedy nikt się Jego nie będzie spodziewał. Czy my się cieszymy z tego faktu? Jak sami słyszycie i widzicie, to jest sprawa do przemyślenia. I nie rzucam tego wam z powodu tego, aby was zasmucić, Ale myślę, że drodzy bracia, drogie siostry, warto jest o tym myśleć. Ja przyznaję się, że kiedy do mnie zaczęło to docierać, to ja w pierwszej wersji bardzo mocno byłem zasmucony. Ale chcę z drugiej strony wam powiedzieć, że dzisiaj niewiele się w ogóle mówi na temat przyjścia Jezusa Chrystusa. A Jezus Chrystus idzie. Bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie. Więc warto jest z tym fantem coś zrobić w życiu, abyśmy nie byli zaskoczeni, a wręcz przeciwnie, tak jak modlimy się często w modlitwie Ojcze Nasz, a nie wierzę w to, że to nie jest modlitwa, tylko to jest styl życia. Tam w tej modlitwie Jezus Chrystus przekazał styl życia, jaki powinien być charakterystyczny dla Twojego, dla mojego życia. To tam jest między innymi takie słowo, które mówi: przyjdź królestwo Twoje. Tak? Wszyscy to wypowiadamy bardzo często. Oby nie były to słowa, ale aby było to pragnienie, które wypływa z nas. Tyle wstępu, drodzy bracia, drogie siostry. Słowo Boże, którym chciałbym się dzisiaj dzielić, i na samym początku chciałbym powiedzieć, że to nie jest kazanie. Ja nie chciałbym, żebyście dzisiaj odbierali tego jako kazania. Ja przyjechałem się podzielić z wami czymś, co mocno leży w moim sercu od dłuższego czasu. Dzielę się tym. Mało tego, mogę też powiedzieć, że widzę nawet i pozytywne już efekty tego. I w moim życiu, i w życiu mojego zboru. I chciałbym się tym podzielić. Chcemy mówić na temat mocy Ducha Świętego. O, to dzisiaj jest taki popularny temat. My dzisiaj często, kiedy słyszymy moc Ducha Świętego, to momentalnie myślimy o darach Ducha Świętego, momentalnie myślimy o uzdrowieniach, o mówieniu innymi językami i w ogóle mówimy, jaki power. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj troszkę porozmawiali na temat mocy Ducha Świętego. I nim to zrobimy, chciałbym przeczytać kilka wersetów z Bożego Słowa, mianowicie Dzieje Apostolskie. W tej księdze dzisiaj pozostaniemy. I chciałbym przeczytać pierwszy rozdział, ósmy werset mówi tak. Jezus Chrystus mówi tam tak. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy wstąpi na was. Dzieje Apostolskie. Tak, zastanawiam się, co żeby za długo nie było, ale okej. Szósty rozdział. Trzeci werset. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem i pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. Ósmy werset w szóstym rozdziale. A Szczepan, pełen łaski i mocy, czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. Dziesiąty werset. Lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Piętnasty werset. A gdy wszyscy, którzy zasiadali w Radzie Najwyższej, utkwili w nim wzrok, ujrzeli jego oblicze, niby oblicze anielskie. Później należałoby przeczytać cały siódmy rozdział, ale tego czynić nie będę. 55 werset w siódmym rozdziale. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. I 60 werset. A patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał. Drodzy bracia, drogi siostry, drodzy przyjaciele, my dzisiaj w Polsce szukamy, Kościół dzisiaj szuka możliwości, aby widzieć jak największe przebudzenie w naszym kraju. My używamy dzisiaj, staramy się używać różnych kluczy do tego przebudzenia. Ja przysłuchuję się z tym pastorem, przysłuchuję się, przyglądam się temu, co dzieje się w Kościele, przyglądam się temu, co dzieje się w moim życiu, bo chciałbym mocno podkreślić na samym początku, że kiedy my mówimy Kościół, to my mówimy o sobie. Bo Kościół to ja, bo Kościół to ty. My często mówimy o Kościele jako o zborze, o społeczności, o jakiejś grupie, o jakiejś nazwie. Ale chcę nam powiedzieć, że kiedy mówisz o Kościele, to mówisz o sobie i o mnie. Ja wierzę w to mocno, że nie ma dzisiaj tutaj ludzi na sali takich, którzy myślą, że Bóg mieszka w kościele murowanym, że Bóg mieszka w kościele, nie wiem, pięknie zdobionym. Nie. Bóg mieszka w twoim i w moim sercu, jeżeli mieszka. I kiedy przyglądam się, kiedy szukam różnych rozwiązań, to powiem wam, że mam nieraz takie wrażenie, że trochę po omacku zaczynamy to robić. Robimy od wielu lat to po omacku. Nie boję się tego stwierdzenia, że dzisiaj często z tej zielonoświątkowości to, co najlepsze mamy, to nazwę. Drodzy bracia, drogie siostry, ważne jest, czego my oczekujemy. My dzisiaj używamy różnych kluczy. Był moment, że używaliśmy kluczy amerykańskich, jak otworzyć polskie drzwi. Był moment, że używaliśmy kluczy koreańskich, jak otworzyć polskie drzwi. Pewnie używamy kluczy, nie wiem, szwedzkich, niemieckich, rosyjskich. Teraz jest moda, aby klucz australijski spróbować włożyć do polskich drzwi. Ja chcę wam powiedzieć, że to są wspaniałe klucze, ale te klucze nie pasują do polskich drzwi. Ja nie wiem, czy wy zdajecie sobie sprawę, ale jeżeli macie klucz od swojego domu, żeby nie wiadomo, jak on był piękny i elastyczny, nie da się otworzyć tym kluczem drzwi do zboru na przykład. Nie ma takiej możliwości. Jestem przekonany, że jako Polacy, jako Kościół w Polsce, my musimy szukać swojego klucza, aby otworzyć polskie drzwi. My wiele czasu straciliśmy już, drodzy bracia, drogie siostry, na szukanie, na dopasowywanie różnych kluczy do polskich drzwi. I one ciągle są zamknięte. Chciałbym dzisiaj dzielić się z wami Bożym Słowem, które myślę, że jest częścią, a może i w całości, częścią składową klucza do polskich drzwi. A żeby było bliżej nam, to chcę wam powiedzieć, że jest to część składowa klucza, która pasuje do twoich najbliższych, do twoich przyjaciół, do twojej rodziny, która być może nie zna Boga jeszcze, do twoich problemów, trosk, chorób, z tym, z czym zmagasz się. To jest część składowa. Tą częścią składową jest moc Ducha Świętego. Chciałbym dzisiaj mówić na temat tej mocy. Od razu chciałbym też powiedzieć na samym początku, nim zacznę mówić to, co już przeczytałem, to chciałbym powiedzieć, że jeżeli ktoś myśli, że na podstawie mocy Ducha Świętego, czy też darów Ducha Świętego będzie zbawiony, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, to chcę wam powiedzieć, że jesteśmy w wielkim błędzie. Moc Ducha Świętego jest nam potrzebna do tego, aby osiągnąć pewien cel, ale nie powoduje osiągnięcia tego celu. Wiele ludzi myśli, że jeżeli będzie mówić innymi językami, bądź jeżeli będą przez nich będzie płynąć Boża moc, to dzięki temu zostaną zbawieni, bo się tym będą podobać Bogu. Ja chcę wam powiedzieć, że Boże Słowo mówi, że Bogu podobają się ludzie, którzy mają wiarę. Dosłownie jest napisane, bez wiary nie można się podobać Bogu. A wiara bierze się z czytania i ze słuchania Bożego Słowa. A więc jeżeli nie czytamy i nie słuchamy Bożego Słowa, to chcę wam powiedzieć, że Bogu się niczym innym nie jesteśmy w stanie przypodobać. Wiecie, my możemy dużo mówić. My możemy głośno śpiewać, bądź cicho śpiewać. My możemy głośno się modlić, bądź cicho się modlić. My możemy robić mnóstwo fantastycznych, dobrych uczynków. My możemy robić dużo charytatywnych, różnych akcji. I w oczach ludzi bardzo często być może zabłyśniemy. Ale chcę wam powiedzieć bardzo wyraźnie i sobie przede wszystkim przypomnieć to, że bez wiary nie można się podobać Bogu. Wiecie, powiedziałem wam na początku, że często Kościół jest przyrównany do małżeństwa. I chcę wam powiedzieć na podstawie własnego życia, A jestem z moją małżonką prawie 30 lat już. Że ja wiele wspaniałych rzeczy mogę mówić. Ale ja się podobam mojej żonie wtedy, kiedy robię to, co ona ode mnie oczekuje. Możesz dużo rzeczy mówić o swojej żonie. Możesz dużo rzeczy robić, które w twoich oczach będą wydawały się, że są takie ważne i istotne. Może wokół ciebie będzie mnóstwo ludzi, którzy mówią, je, ale to jest mąż. A twoja żona będzie niezadowolona. Dlaczego? Dlatego, że nie będziesz robił to, co nie ludziom się podoba. To, co nie tobie się podoba, ale to, co jej się podoba. I chcę wam bardzo wyraźnie powiedzieć, drodzy bracia, drogie siostry, że dzisiaj chrześcijaństwo polega na tym, że my mamy się podobać naszemu Stwórcy, Jezusowi Chrystusowi. I Bóg bardzo wyraźnie powiedział, w jaki sposób możesz przypodobać się Jemu. Kiedy będziesz posiadał wiarę. A wiarę będziesz posiadał tylko wtedy, kiedy będziesz czytał Boże Słowo i słuchał Boże Słowo. A więc kończąc ten wątek, chcę, drogi bracie, droga siostro, drogi Danielu, również do siebie to mówię, przypomnieć nam jeszcze raz, zadać pytanie. Ile czytałeś Bożego Słowa w ostatnim tygodniu? Ile słuchałeś Bożego Słowa w ostatnim tygodniu? Jeżeli wydaje ci się, że tylko to, co usłyszysz w niedzielę, bądź może jeszcze we wtorek czy w środę, nie wiem, kiedy macie spotkania, że to jest wystarczające, to chcę ci powiedzieć, że to jest za mało. To jest za mało. Bóg chce, abyś każdego jednego dnia utwierdzał swoją wiarę, budował tą wiarę. A więc, inaczej mówiąc, Bóg chce, abyś każdego jednego dnia czytał, rozważał i słuchał Boże Słowo. Jeżeli to robisz, to chcę ci powiedzieć, że podobasz się Bogu. Mało tego. Chcę ci powiedzieć, że kiedy Jezus Chrystus przyjdzie po raz drugi, a przyjdzie, to wiecie, co będzie robił? Będzie szukał ludzi, którzy będą posiadać wiarę. I na tym bym chciał zakończyć, jeżeli chodzi o ten temat. To jest ważne, drodzy bracia, drogie siostry. Dlatego, że dzisiaj, kiedy jestem w różnych zborach, kiedy rozmawiam też ze swoimi braćmi i siostrami w swoim zborze, kiedy pamiętam swoje podejście do tej tematyki, to często wydawało się i często wydaje się ludziom, że kiedy będę pełni mocy Ducha Świętego, to wystarczy do tego, aby być zbawiony. Chcę wam powiedzieć, to wystarczy do tego, aby być użytecznym w rękach Boga, ale to nie wystarczy, żeby być zbawiony. Nie będę wam cytować fragmentu z Bożego Słowa, który mówi: Panie, my w Twoim imieniu wyganialiśmy demony, uzdrawialiśmy, mówiliśmy innymi językami, a ja was nie znam. Dobrze, rozluźnię atmosferę. Przychodzę do mojej żony. Kochanie, no jak to jest? Śmiecie wyrzuciłem, naczynia umyłem. No nie wiem, dywan wyprałem. No. A ty mówisz, że jesteś obrażona na mnie? Ale nie zrobiłem tego, czego moja żona najbardziej lubi. A co lubi, to już wam nie powiem, bo to jest tajemnica. Chciałbym, żebyśmy dobrze zrozumieli to, drodzy bracia, drogie siostry, dlatego że nieraz mamy trochę błędne pojęcie i skupiamy się i dążymy do czegoś, co w efekcie później przynosi rozczarowanie, a nie zachwyt. Ale wracamy do mocy Ducha Świętego. I chciałbym namówić dzisiaj was do tego, abyście zmienili swoje duchowe samochody. Przez długi czas szukałem przykładu. Powiem wam, że to słowo jest ciągle żywe dla mnie. Przecież dzielę się od jakiegoś czasu tym słowem wszędzie, gdzie jestem. Ale szukam i szukałem i na chwilę obecną postanowiłem użyć przykładu samochodu, użyć auta. I pozwólcie, że wam wyjaśnię, o co chodzi. Wiem, że dla kierowców to będzie bardzo jasna sprawa. Dla tych, którzy może nie są kierowcami, to może uda mi się to nieco wyjaśnić. Wiecie, kiedy miałem malucha, tak miałem malucha, jeździłem maluchem, to powiem wam, że kiedy jeździłem tym maluchem, kiedy jechałem szczególnie nad morze, to była straszna podróż. Ja miałem dyskomfort. Ja jechałem, było gorąco, ze mnie się lało. Ja nie mogłem się odsunąć zbytnio od fotela, bo mi się koszula przyklejała do niego. Nie mogłem tego fotela dać do tyłu, dlatego że z tyłu tam już ludzie mieli kolana pod brodą. Mało tego, kiedy było pod górkę, ja chciałem przyspieszyć, to on zwalniał, on nie miał mocy. Ja, kiedy robiłem przerwę, wysiadałem z tego samochodu, to mówiłem, jejku, no jak w tym można jeździć? Przecież to jest tragedia. No, kiedy ktoś mnie pytał, jak ci się jedzie, to ja mówiłem, słuchaj, nie pytaj. To jest w ogóle jedna wielka katastrofa przecież. Przecież to co to jest w ogóle? No i jak dojeżdżałem do celu, cel osiągałem. Dojeżdżałem nad to morze, wysiadałem, wow, nareszcie. Czasy się zmieniły, drodzy bracia, drogie siostry. I Bóg dał po pewnym czasie mi bardzo komfortowy samochód. Nie będę mówić jaki, nie był to Mercedes, nie myślcie sobie. Nieistotna jest marka. Zaraz zrozumiecie, o co chodzi. Kiedy siadłem do tego samochodu, to stwierdziłem, że ten samochód jest bardzo komfortowy. Mogłem się odsunąć, on miał klimatyzację, że tak powiem, no, był przestrzenny, ale miał jedną fantastyczną rzecz. To, na co zwracają wszyscy kierowcy. Wiecie, kiedy sprzedaje się samochód, to różne rzeczy się pisze o tym samochodzie, tak? Ma klimatyzację, nie ma, ma dwoje drzwi, czworo drzwi, szyby elektryczne, nieelektryczne, obojętnie. Ale jedna rzecz jest, na którą wszyscy kierowcy zwracają uwagę. Jaką ma moc ten samochód? Ile ma koni? Dlaczego? Dlatego, że dla każdego kierowcy, obojętnie jaki ten samochód już nie jest, jak już się nacieszymy tymi bajerkami typu bzi, szyba do przodu, bzi, do tyłu, nie wiem, tam bzi, bagażnik się otworzy, sam zamknie, to i tak największą frajdę daje nam możliwość przyciśnięcia gazu i wtedy nasz samochód do przodu idzie, nas wciska w fotel, a my wtedy się tak dobrze czujemy. I mówimy, jej, ale fajnie, ale czuję się bezpiecznie. W każdej chwili mogę przyspieszyć. Jej, górka, nagle zobaczyłem samochód z naprzeciwka, ale nie mam co się martwić. Przyciska, a ten samochód dostaje powera i ja jestem w stanie wyprzedzić każdego. Czuję się bezpiecznie. Wysiadam z tego auta i mówię, wow, ale wóz, super. Normalnie jazda tym samochodem to jest przyjemność. Myślę, że kierowcy już wiedzą mniej więcej, o co chodzi. Chcę powiedzieć nam, drodzy bracia, drogi siostry, że kiedy patrzę dzisiaj na chrześcijan, kiedy patrzę dzisiaj na swoje życie też z perspektywy, to przynajmniej dzielę to na dwie części. Dzielę to na dwie grupy. To są ludzie, którzy jeżdżą maluchami i to są ludzie, którzy jeżdżą, no, przykładowo dobrze, Mercedesami. Do jakiej grupy należysz ty? Do jakiej grupy należę ja? No, trzeba rozwinąć ten temat. Gotowi jesteście, abyśmy rozwinęli ten temat? Abyśmy chcieli zadecydować, czym chcemy jeździć w tym duchowym życiu? Przypomnę, chcę mówić na temat mocy Ducha Świętego. Drodzy bracia, drogie siostry, kiedy mówię o dwóch grupach, to chcę wam powiedzieć, że i jedna grupa, i druga grupa dojeżdża do celu. I maluch dojechał do celu, i Mercedes dojechał do celu. Chcę wam powiedzieć, że kiedy Jezus Chrystus wybrał swoje dzieci, jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, jeżeli zgodziłeś się z Jego wyborem, albo jak to często się popularnie mówi, oddałeś swoje życie w ręce Jezusa Chrystusa. Ja wolę to pierwsze stwierdzenie. A więc, jeżeli zgodziłeś się z Bożym wyborem, to chcę ci powiedzieć, że cel możesz osiągnąć, czyli będziesz zbawiony. Ale teraz jest ważne, jak wygląda ta droga twoja od początku do końca, od początku do zdobycia celu. I powiem wam, że kiedy przyglądam się wielu ludziom, wielu wierzącym ludziom, kiedy przyglądam się swojemu życiu, to powiem wam, że często widziałem w swoim życiu, a także i w życiu innych ludzi, bo skłamałbym, gdybym powiedział, że nie przyglądam się, taka jest rola pastora. To bardzo często to życie wyglądało tak. No tak, Jezus Chrystus mnie kocha, tak, tak, umarł za mnie, ale bracie, ja mam tyle problemów. Bracie, patrz, wczoraj zachorowałem, patrz, bracie, pracę straciłem. O, bracie, jeszcze to bym chciał zrobić, a bracie, jeszcze tamto bym chciał zrobić, ale widzę, że już jesteś zdrowy. O, no, tamto, tak, to już jestem, ale ja już jestem teraz na nową chorobę, znowu chory, bracie. Teraz to zaradziłem się tym, a tym. O, bracie, tak ciężko, ale bracie, ja tak bym chciał, żeby taki power był w moim życiu, żeby w moim kościele był taki power, ale bracie, no jest tak ciężko, jest tak tragicznie, no zobacz, no. I powiem wam, że najbardziej mnie przerażało to, kiedy rozmawiałem z ludźmi, którzy byli w kościele po 30-40 lat i oni ciągle byli skoncentrowani na sobie, na swoich problemach, na swoich troskach i na swoich kłopotach. Któregoś dnia stwierdziłem, że ja nie chcę tak. Ja nie chcę jechać ciągle samochodem, gdzie czuję dyskomfort, gdzie po prostu jest to jedna wielka męka. Patrzyłem na swoje życie chrześcijańskie i powiem wam, że stwierdzałem nieraz, że to chrześcijaństwo jest bardziej przeszkodą w moim życiu, jak błogosławieństwem. Bo ja nie czułem się wolny. Ja sobie myślę, jej, jak ja bym był w świecie, to przynajmniej w takich sytuacjach, jakbym puścił wiązankę po łacinie, od razu mi było lżej. Jak ja bym był w świecie, jak ja bym poszedł, jak ja bym sobie tak, nie wiem, takiego jakiegoś, nie wiem, drinka czasnął 100% alkoholowego, od razu mi było lepiej. A tak? No nie mogę. No męczennik, normalnie chodzący, wierzący męczennik. Nie przypomina wam czegoś? Moje życie takie było. I powiem wam, że w pewnym momencie zacząłem mocno to analizować. I myślę sobie, Boże, czy rzeczywiście to życie ma tak wyglądać od początku aż do samego celu, a więc do momentu, kiedy mnie odwołasz z tego świata? Ja miałem marzenia. Ja chciałem, żeby moje życie było pełne mocy. Ja chciałem, żeby moje życie było widzialne dla wszystkich. Ale to się tylko kończyło na marzeniach. To się tylko kończyło na mrzonkach. Dzisiaj też przyglądam się wielu ludziom i widzę, jak ich marzenia są piękne. Ale to się kończy tylko na marzeniach. Drodzy bracia, drogie siostry, chcę powiedzieć wam, że masz możliwość mieć coś takiego, co w samochodzie się nazywa turbina. To, że samochód przyspiesza w przeciągu kilku sekund do setki. To, że samochód daje ci bezpieczeństwo, że jesteś w stanie wyprzedzić każdego prawie. To, że samochód pozwala ci mieć satysfakcję i przyjemność z życia, bycia wierzącym człowiekiem, ten duchowy samochód, to powoduje tak zwana turbina. Jeżeli wskoczysz na odpowiednie obroty, turbina się załącza i samochód dostaje odpowiedniej mocy. Jeszcze raz powtórzę. Bez turbiny też dojedziesz do celu. Dlaczego to tak często powtarzam? Przychodzą do mnie ludzie i mówią, pastorze, jeżeli ja nie będę miał mocy Ducha Świętego w swoim życiu, to ja będę zbawiony. Tak, będziesz zbawiony. Ale chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus powołał cię do tego, nie tylko, żebyś był zbawiony, ale chce też użyć ciebie tutaj na ziemi, w tym życiu. I wierzę w to mocno. Powracam teraz do mojej pierwotnej myśli, że im więcej ludzi w Polsce pozwoli na to, aby moc Ducha Świętego w ich życiu zaistniała, to będziemy oglądać coraz większe rzeczy w swoim życiu, w swoim zborze, w swoim mieście, a także w swoim kościele. Ciągle nie zacząłem kazania. Drodzy bracia, drogie siostry, wybrałem Szczepana. Każdy zna Szczepana. Znamy takiego gościa, bo go ukamienowali publicznie, więc wszyscy go znają. Chciałbym dzisiaj na podstawie Szczepana, aczkolwiek kiedy będziecie słuchać tego, co będę mówił, kiedy wrócicie być może w swoich domach do tego słowa, to stwierdzicie, że wszystkie te cechy, o których będę mówił, miał też Jezus Chrystus. Tyle tylko, że gdybym mówił dzisiaj o Jezusie Chrystusie, to przyszliby niektórzy tacy i powiedzieli, no wiesz, ale On był Bogiem. A więc wziąłem Szczepana, ponieważ Szczepan nie był Bogiem. Szczepan był takim samym gościem, jak wielu z nas tutaj. Z krwi, z kości, z problemami, z troskami, narodzony na ziemi. Naprawdę nie ma zbyt wielkich różnic pomiędzy Szczepanem a mną. A więc chciałbym dzisiaj na podstawie Szczepana pokazać nam, co to znaczy wziąć moc Ducha Świętego. I przeczytałem wam na samym początku słowo z pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich, kiedy sam Pan Jezus Chrystus mówi, weźmiecie moc Ducha Świętego. Weźmiecie moc Ducha Świętego. A wiecie, że można nie wziąć mocy Ducha Świętego? Można nie wziąć mocy Ducha Świętego. Chciałbym wyraźnie podkreślić, to nie będę już tego dzisiaj rozwijał, bo musiałbym powiedzieć drugie kazanie. Ale posiadanie trójjedynego Boga w swoim życiu, chrzest w Duchu Świętym, to nie jest to samo, co posiadanie mocy Ducha Świętego. To są dwie różne rzeczy. I drodzy bracia, drogie siostry, chcę namówić nas dzisiaj do tego, abyśmy wzięli moc Ducha Świętego, bo tej mocy dzisiaj potrzebuje ja, potrzebuje nasz Kościół, potrzebuje twoja rodzina, twoi najbliżsi, tego potrzebuje nasz kraj. I chciałbym, abyśmy dzisiaj przeszli, byśmy zwrócili naszą uwagę na te rzeczy. I po pierwsze, drodzy bracia, drogie siostry, ten moment lubię, bo tu dopiero zaczynam kazanie. W końcu mogę się skoncentrować na tym, co jest ważne dla mnie dzisiaj. Po pierwsze czytamy wstęp na temat Szczepana. Myślę, że znacie tą historię. Dla tych, którzy nie znają, przypomnę. W pierwszym kościele był wielki problem. Zajmowali się głoszeniem Bożego Słowa. Dużo ludzi przychodziło. I w pewnym momencie ludzie zaczęli szemrać i mówią, że bracia, którzy powinni się zajmować głoszeniem Bożego Słowa, no to oni się zajmują takimi drobnymi rzeczami, między innymi jak roznoszenie chleba. I stwierdzili, mówią, słuchajcie, tak nie może być. My musimy wybrać odpowiednich ludzi do tego, żeby zajęli się tą sprawą, a my musimy wrócić do tego, do czego zostaliśmy powołani, a więc do głoszenia Bożego Słowa. Tyle wstępu. I czytamy, że jedną z osób, która została wybrana, był Szczepan. I chcę wam powiedzieć, że Szczepan musiał charakteryzować się i jego koledzy, którzy zostali wybrani do tej roli zaszczytnej, musieli się charakteryzować tym, że musieli być w pełni mocy Ducha Świętego. To jest coś niesamowitego. I tutaj widzimy pierwszą cechę, która jest, że tak powiem, bardzo charakterystyczna dla ludzi, którzy są pełni mocy Ducha Świętego. Wiecie, jaka to jest cecha? Pokora. Pokora. I myślę, że wielu z was w tej chwili ma burzę. No bo jak to? Pokora? Pełen Ducha Świętego i pokora? Dam wam przykład, żeby łatwiej nam było to zrozumieć. Ja lubię przykłady. Jestem jak dziecko tam. Dzieci lubią przykłady. Przychodzi wasz pastor do mnie. Ja jestem pełen Ducha Świętego, pełen mocy. Przychodzi wasz pastor do mnie i mówi tak. Bracie Danielu, ja mam dla ciebie zadanie. Wow. Ciekawe jakie. Pewnie będę zastępcą pastora. Albo bracie Danielu, ja mam dla ciebie zadanie. Słucham cię, pastorze. Ja mam dla ciebie zadanie. Zadanie jest takie, że musi być ktoś, kto będzie sprzątał nasze toalety regularnie. Bracie pastorze, jak to? Ja pełen mocy Ducha Świętego mam sprzątać toalety? Pastorze, w zborze jest tyle ludzi, którzy, że tak powiem, oni tak daleko w wierze jeszcze są, że oni mogą zająć się tym, a ja mam iść, ja muszę uzdrawiać innych, ja muszę prorokować, ja muszę wielkie rzeczy robić w Kościele, ja być może już prawie gotowy jestem zająć twoją posadę. A ty mi każesz toalety sprzątać? Ten zbór nie jest dla mnie. Żegnam cię, pastorze. Ja idę tam, gdzie mnie docenią. A może wy jesteście inni? Ja mówiłem o sobie. Przez wiele lat moje wyobrażenie na temat mocy Ducha Świętego właśnie było takie. I powiem wam, że dzisiaj największym problemem Kościoła jest to, że kiedy ludziom wydaje się, z podkreśleniem słowa wydaje się, że oni są pełni mocy Ducha Świętego, bo mówią na językach, bądź głośno się modlą, nie ma w nich pokory. To nie jest tajemnicą, jak się zapytacie moich znajomych, czego pastor Daniel Kuśnierz się najbardziej boi. To wam wszyscy powiedzą. Ja najbardziej się boję najbardziej duchowych ludzi. Jak mi ktoś przychodzi i mówi, o, na językach, proroki, o, teraz będzie się działo, o, ogromić będziemy, o, to ja wam powiem, że już się boję. I najgorsze jest to, że ja się nie boję tej mocy Ducha Świętego, tylko boję się tego, że spotkałem kolejnego człowieka, w którym nie ma pokory. Wracam do tematu. Prawdziwa pokora, drodzy bracia, drogie siostry, jest wtedy, kiedy my weźmiemy moc Ducha Świętego. Bez mocy Ducha Świętego każdy człowiek ma pewną granicę. I chcę wam powiedzieć, że są ludzie, którzy mają tą granicę bardzo daleko wysuniętą. I oni na wiele rzeczy się zgodzą, oni na wiele rzeczy przytakną, oni, że tak powiem, są cierpliwi, nieraz wydaje nam się, że jak on tak może to znosić wszystko. I on jest do pewnego momentu tak pokorny. Ale kiedy przekroczy jego granica minie, wtedy on wybucha. Chcę wam powiedzieć, że każdy z nas ma taką granicę. Każdy człowiek ma taką granicę. Dopiero kiedy nabywamy, kiedy bierzemy moc Ducha Świętego, chcę wam powiedzieć, że ta granica znika. Chcę wam powiedzieć, że gdyby nie moc Ducha Świętego, Szczepan najprawdopodobniej nigdy w życiu nie zgodziłby się rozdawać i roznosić chleb. Dlatego, że on był doskonale świadomy tego, co on ma. On doskonale wiedział, co w jego życiu jest. On doskonale wiedział, co on może czynić, co on może robić, w jaki sposób on może być użyteczny w Kościele. Ale to, że miał moc Ducha Świętego, to dawało jemu taką pokorę, że był gotowy w stanie wszystko robić, nawet roznosić ten chleb, który mogli to robić zwykli inni ludzie. Szczepan doskonale wiedział, dzięki mocy Ducha Świętego, że jeżeli w Kościele jest taka potrzeba i on jest do tego powołany, to on powinien to robić. Jak, drodzy bracia, drogie siostry, powiem wam, jak mi żal jest, jak dzisiaj wiele wierzących ludzi buntuje się przeciwko swoim zborom, przeciwko swoim kościołom, przeciwko swoim pastorom, tylko dlatego, że brak w nich jest pokory. Tylko dlatego, że oni widzą to w innym kolorycie swoim. Drodzy bracia, drogie siostry, nieraz warto jest mniej mówić, a po prostu pójść tą ścieżką, którą Bóg ci wyznacza. Nam się wydaje, że zaszczytne cele, wielkie rzeczy, to są dla takich ludzi. Wow, wow, wow. Nie wiem, czy u was kiedyś opowiadałem przykład, ale jeżeli nie, to go opowiem jeszcze raz. Jeżeli opowiadałem, wybaczcie mi, przypomnę go. W Szwecji w pewnym bardzo dużym zborze kiedyś. Zbór, który liczył sobie około tam, nie wiem, 500-600 osób. Nabożeństwa od pewnego czasu zaczęły nabierać na jakości. Coraz więcej ludzi przychodziło. I każdy, który miał duży udział w tym nabożeństwie, uważał, że to jest właśnie dzięki niemu. Pastor uważał, że to dzięki temu, że on w tak doskonały sposób prowadzi nabożeństwo, to jakość wzrasta i coraz więcej ludzi przychodzi. Ludzie, którzy głosili Boże Słowo, uważali, że to dzięki im doskonałym kazaniom ta jakość zborowa tak bardzo w tej chwili się zaczyna powiększać. Chór, który śpiewał, uważał, każdy chodził z podniesioną głową do góry i mówił, a dzięki naszemu śpiewowi dzisiaj to właśnie takie nabożeństwo mieliśmy. I pewnie jeszcze kilka innych służb. Każdy był dumny z siebie. I drodzy bracia, drogie siostry, w pewnym momencie pastor zauważył, że jakość, ta duchowa jakość bardzo mocno zaczyna ulatywać, jak powietrze z materaca. I zaczął zachodzić w głowę i mówi, no tak być nie może. Zwołał wszystkich głoszących, zwołał lidera młodzieżowego, zawołał człowieka od chóru, zawołał, dyrygenta, wszystkich zawołał, którzy mieli wpływ jakikolwiek. I mówi, bracia, słuchajcie, a może i siostry, słuchajcie, coś jest nie tak. Ja ciągle przygotowuję się do nabożeństwa, jak za każdym razem, ale widzę spadek. Spadek jakości. Coraz mniej ludzi przychodzi. Dyrygent mówi, pastorze, ja tak samo jak się przygotowywałem, tak ciągle się tak samo przygotowuję. Kaznodzieja mówi, pastorze, tak samo jak przygotowałem każde kazanie, tak samo i teraz. O co chodzi? Wiecie, zbór miał, liczył sobie kilkaset osób, jak to w zborze. Ludzie się rodzą, ludzie umierają. I któregoś razu pastor przyszedł, bo pastor ma tak w zwyczaju, że od czasu do czasu przychodzi do zboru, kiedy nikt go nie widzi, chcę wam powiedzieć. Nie wiem, na ile wy swojego pastora śledzicie, ale ja go też nie śledzę i nie wiem, ale domyślam się, że tak samo, bo każdy pastor, który sercem pała do pracy pańskiej, przychodzi nieraz bez, jak to się mówi, nie musi mieć powodu. I przyszedł pastor do tego zboru w zwykły dzień i nagle zastał mężczyznę w tym zborze, który zajmował się sprzątaniem. I podszedł do niego i patrzy, że to jest człowiek, którego żonę pochowano niedawno. I mówi, bracie, współczuję ci, jak się gniewasz, jak się czujesz, no rzeczywiście twoja żona zawsze sprzątała w naszym zborze, było tak fajnie wszystko posprzątane. Brakuje nam tego. Wiecie, mówi się nieraz różne rzeczy. A ten mąż mówi do niego tak, pastorze, widzi pastor, ja przyszedłem i robię to, co robiła moja żona. Ale co, sprzątasz? On mówi tak, ale mówi, ja nie sprzątam tak, jak pastor myśli. Bo mówi, moja żona, jak my przychodziliśmy razem, to mówi, sprzątanie nie trwało 15 minut, ale sprzątanie trwało pół dnia. Ona była na emeryturze, miała czas na to i nie odwalała swojej roboty, jak wielu wierzących ludzi dzisiaj. Ale brała ścierkę w rękę, szła do kazalnicy, wycierała kurz i modliła się o to, aby pastor, który stanie tutaj w niedzielę, aby był pełen mocy Ducha Świętego. A później szła dalej, stawała tam, gdzie, nie wiem, był brygent, czy ktoś grał na instrumencie, wycierała kurz i modliła się, aby Boża moc spoczywała na tym miejscu, i ten, kto tu zasiądzie, aby mógł być użyteczny w rękach Boga. A później szła, brała tą ścierkę i siadała na każdym krześle i modliła się o każde jedno miejsce w tym zborze. Wiecie, pastorowi się nagle oczy otworzyły. On już wiedział, gdzie jest jakość. Widzicie, my nieraz myślimy, że te rzeczy takie zwykłe, to one są nieistotne. Ale jeżeli Bóg cię powołuje do czegoś, to w rękach Bożych każda służba, nawet sprzątanie, toalet, to jest wielka służba. I znacznie więcej przez tą służbę można zyskać, aniżeli przez te nieraz zaszczytne służby. Pokora, drodzy bracia, drogie siostry. To jest to, co daje nam moc Ducha Świętego. Ale musimy iść dalej. Ja wiem, że my byśmy chcieli tak, jak moc Ducha Świętego, to tylko myślimy o językach i o uzdrowieniach. Po drugie czytamy, że, i to jest to, co tak bardzo pragniemy i na czym się często koncentrujemy, szósty rozdział, ósmy werset, a Szczepan pełen łaski i mocy czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. Kościół potrzebuje również cudów. Kościół, który nie ma cudów, to jest martwy kościół. Kościół, który mówi o cudach, a nie widzi tych cudów, to jest martwy kościół. My dzisiaj, powiem bez bicia, przyznaję się do tego, my wiele dzisiaj mówimy na temat cudów. Włączam nieraz reklamy. Jak dzisiaj reklamują się dzisiaj kościoły. Przyjedź do nas, Boża moc będzie. Przyjedź do nas, uzdrowienia będą. Przyjedź do nas, będzie to i tamto. Ludzie jeżdżą od konferencji do konferencji. Nie chodzą nas na nabożeństwa do siebie. Opuszczają nabożeństwa swoje. Lekceważą swój zbór. Lekceważą braci i siostry. Bo jadą szukać mocy. Ale później nie czytam. Zostało uzdrowionych tyle i tyle. Zostało uleczonych tyle a tyle. Nie widzę świadectw tych spotkań. Chcę wam powiedzieć, że słowa, czyny to są dwie różne rzeczy. Ja mojej żonie często mówię, że ją kocham. Wierzę w to, że wy bracia też często mówicie swoim żonom, że je kochacie. Ale czy wy myślicie, bracia, to się tyczy też do sióstr, tylko odwrotnie to, że wasze żony na podstawie tylko waszych słów wierzą w waszą miłość? Nie. Na podstawie tego, co robisz, na podstawie tego, co widzą, na podstawie tego, co mogą oglądać w życiu, to wtedy mówią, okej, to ma wartość. Drodzy bracia, drogie siostry, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że Kościół dzisiaj potrzebuje autentycznej mocy, która spowoduje autentyczne cuda. Cuda są potrzebne. Tak, przyjdzie czas, że cuda się skończą. Tak mówi Boże Słowo. Że wszystko ustanie. Jedyna rzecz, która będzie miała największą wartość, pamiętacie, wiara, nadzieja, miłość, a z nich najważniejsza, największa jest miłość. Wszystko inne ustanie. Ale nim ustanie, my potrzebujemy widzieć Bożą moc. Bo bardzo często ludzie bez Bożej mocy, bez Bożych cudów nie są w stanie na nowo się narodzić. Wiecie, że gdyby człowiek, który siedział pod świątynią, wynoszony od urodzenia i był tak blisko Boga, by się wydawało, bo świątynia symbolizuje Boga. A on każdego dnia go przynosili i sadzali go pod tą świątynią. Wiecie, że on nigdy by nie poznał Boga, gdyby nie jedna rzecz? Wiecie, jaka to rzecz była? Przyszedł Piotr, przyszedł Jan i mówią tak. Euro nie mamy, dolarów nie mamy, ale to, co mamy, to ci damy. W imieniu Jezusa Chrystusa wstań i chodź. I wiecie, gdzie on poszedł? Załatwiać swoje sprawy? Biblia mówi, że poszedł do świątyni. Na nowo się narodził. I dzisiaj tak samo wiele ludzi potrzebuje doznać autentycznego cudu w swoim życiu po to, aby dostąpić nowonarodzenia. Cuda są potrzebne. Miałem mądrego dziadka i ten dziadek zawsze mówił tak. Jeżeli nie będziesz umiał się schylić po małe, nigdy nie będziesz widział dużego. Skracam temat. Jeżeli, drogi bracie, droga siostro, nie będziesz umiał dziękować za cuda, które w twoim życiu są każdego jednego dnia. Za to, że masz oczy, za to, że masz ręce, za to, że masz nogi, za to, że w twojej lodówce poza światłem jeszcze jest szyneczka i dżemik. Za to, że żyjesz w kraju, gdzie bombki nie latają nad głową. Nigdy w życiu nie będziesz oglądał żadnych wielkich cudów. Powiem wam, że jestem nieraz przerażony tym. W swoim życiu byłem przerażony. Często koryguję po dzień dzisiejszy siebie. I muszę przepraszać Boga. Oczekuję od Niego, żeby Bóg czynił wielkie, majestatyczne cuda. Spektakularne cuda. Takie chcemy oglądać przecież, tak? A nie potrafimy Bogu podziękować za to, że mam dwie ręce i dwie nogi. Kiedy mamy moc Ducha Świętego, chcę wam powiedzieć, że mamy już dwie cechy. Pokora i możemy czynić prawdziwe cuda wtedy w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie te takie słowne, wybujałe jak często się dzisiaj daje słyszeć. Trzecia cecha, drodzy bracia, drogie siostry, która jest efektem posiadania mocy Ducha Świętego. 10. werset. Lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia Szczepan przemawiał. Drodzy bracia, drogie siostry, Szczepan przemawiał. Biblia nic nie mówi, żeby Szczepan miał przynajmniej ze 3 fakultety i tytuł profesora nadzwyczajnego. Nie był też biskupem. Najprawdopodobniej był zwykłym człowiekiem, tak jak ty i ja. Ale Boże Słowo mówi, że kiedy Szczepan był pełen mocy Ducha Świętego, jak zaczynał rozmawiać z ludźmi, nikt nie był w stanie z nim dyskutować. Czy wiecie, drodzy bracia, drogie siostry, że dzisiaj Bóg chce, abyśmy my rozmawiali, abyśmy my mówili ludziom o Jezusie Chrystusie, bo do tego zostaliśmy powołani. Ostatnie słowa Jezusa Chrystusa, Ewangelia Marka, ostatni rozdział czytamy. Idźcie i głoście, zwiastujcie wszystkiemu stworzeniu Ewangelię. Wiecie, dlaczego my nie głosimy tej Ewangelii? Bo głosimy ją z własnej mądrości. A że nasza mądrość jest bardzo słaba, kiepska, to nieraz byle laik potrafi nas zagadać. Mówicie, jak to możliwe? Przykład. Kto z was rozmawiał ze świadkami Jehowymi? Wow. Ilu z was udało wam się przegadać ich? No już wiem, już tylu rąk nie ma. Ja wam powiem, jak to było w moim życiu. Ja z nimi często rozmawiałem. Wow, myśmy prowadzili bardzo poważne dysputy. To nie były dysputy na podstawie Ewangelii Biblii Brytyjskiej. Ja wyciągałem hebrajski, grecki, oni przynosili swoje, siadaliśmy i rzeź była po 5-6 godzin. Ale któregoś dnia Duch Święty mnie obudził w nocy i powiedział tak, przestań dyskutować z nimi, zacznij się modlić. Wiecie, od pewnego momentu oni w ogóle przestali do mnie przychodzić. Bo za każdym razem, jak do mnie przychodzili, ja mówiłem, ale pierw będziemy się modlić. Jak ja się zaczynałem modlić, moje oczy zawsze były zamknięte. Taki mam zwyczaj, tak byłem nauczony od maleńkiego. To moje uszy tylko zawsze słyszały. Drodzy bracia, drogie siostry, chcę wam powiedzieć, że kiedy my głosimy w mocy Boże Słowo, nikt ani nic nie jest w stanie tego słuchać. A jeżeli słucha, to następuje zmiana w jego życiu. To jest trzecia cecha, która jest charakterystyczna dla ludzi, którzy są pełni mocy Ducha Świętego. Mądrość, która jest z góry. Mądrość, którą nikt nie jest w stanie podważyć. Kolejnym elementem, kolejną cechą, o której czytałem, to jest 15 werset. A gdy wszyscy, którzy zasiadali w Radzie Najwyższej, ci, którzy uknuli spisek już. Ci, którzy wiedzieli, co chcą zrobić. To jest ważne. Utkwili w nim wzrok, ujrzeli jego oblicze, niby oblicze tchórza. Tak? Nie. Niby oblicze anielskie. Drodzy bracia, drogie siostry, chcę wam powiedzieć, że kiedy my jesteśmy pełni Ducha Świętego, kiedy my mamy moc z góry wziętą, ty tego nie widzisz, ale ludzie wkoło zaczynają to widzieć. I widzą, że twoja twarz jest inna. Widzą, że twoje życie jest inne. Widzą, że ty jesteś po prostu innym człowiekiem. Jesteś innym człowiekiem. Oblicze Szczepana, nawet ci, którzy go oskarżyli, nawet ci, którzy chcieli ukatrupić jego, oni mimo tego wszystkiego widzieli inne oblicze. Widzieli oblicze niczym anioła. 7. rozdział, którego nie będę czytał, ale kiedy przeczytacie w domu, to chcę wam powiedzieć, że tam jest mowa o kolejnej bardzo ważnej cesze, mianowicie odwaga. Odwaga. Szczepan już doskonale wiedział, co się święci. Nie był głupi przecież. Widział doskonale ludzi, którzy przynieśli fałszywe świadectwo, oszukali, okłamali po to, aby gdzieś tam doprowadzić jego do końca. Efekt był wiadomy, wtedy też ludzie wiedzieli, czym to się kończy. Więc on spodziewał się najgorszego. On wiedział, że to może się bardzo źle dla niego skończyć. I miał do wyboru, tak jak każdy człowiek szybko spekuluje. Mógł powiedzieć, o panowie, wybaczcie, ja was bardzo przepraszam, naprawdę wybaczcie mi, ja nie chciałam was obrazić, ja się ze wszystkiego wycofuję. Może nawet poszedł dalej w swoich myślach. Tutaj jest tak, Panie Boże, powiem, a Ty jesteś miłosierny, to Ty mi później przecież wybaczysz, że ja tak teraz powiem. Ale czytamy, że Szczepan był pełen mocy Ducha Świętego i ta moc dała jemu odwagę, aby nadal, mimo tego, co się uświęci, mimo tego, co może się spodziewać, aby głosił, zwiastował Jezusa Chrystusa i zbawienie. To jest niesamowite, drodzy bracia, drogie siostry. To jest to, co bardzo często nam brakuje dzisiaj. Dlaczego my nie idziemy i nie głosimy Ewangelię dla ludzi? Wiecie dlaczego? Bo my się boimy tych ludzi. I nie jest to cecha, że tak powiem, tylko dla nas przypisana, że my jesteśmy jacyś gorsi. Nie, jak otworzycie Stary Testament, to przeczytacie o ludziach, którzy też się bali. Pamiętacie Jeremiasz? Bóg mówi, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci każę. Pamiętacie, co Jeremiasz zrobił? O tak, Panie, jestem gotowy, bo Ty do mnie mówisz, już lecę. Nie. Panie, ja jestem taki młody, ja nie umiem mówić jeszcze. Pamiętacie? Bóg mówi do Mojżesza, wyprowadzisz mój naród. Nie będę przytaczał. Chcę wam powiedzieć, że jest to bardzo charakterystyczna cecha dla ludzi, którzy, wierzący ludzi, którzy nie posiadają mocy Ducha Świętego. Strach. Boimy się głosić Ewangelię. Ale kiedy masz moc z góry, kiedy weźmiesz moc Ducha Świętego, chcę ci powiedzieć, że nagle będziesz miał odwagę, aby głosić, aby zwiastować Ewangelię. Po szóste, drodzy bracia, drogie siostry, w 7 rozdziale, to jest bardzo ciekawa rzecz, 55 werset, czytamy, że Szczepan, będąc pełen Ducha Świętego z podkreśleniem, Boże Słowo mówi, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą. O, dzisiaj jakbym zapytał, to wiele ludzi by mi powiedziało, o, ja widzę chwałę Bożą, to chwała Boża jest wszędzie. Chcę wam powiedzieć, że na tym nie jest koniec. Szczepan coś jeszcze zobaczył. Albo kogoś. Ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. Czy chcesz zobaczyć Jezusa? Wiecie, że naukowcy stwierdzili, że gdyby każdy człowiek zobaczył, wierzący człowiek, chociaż raz w życiu Jezusa Chrystusa, to jego życie uległoby zmianie o 180 stopni, przynajmniej na jakiś czas. Kiedy jesteś pełen mocy Ducha Świętego, chcę ci powiedzieć, że możesz zobaczyć Jezusa Chrystusa. I wcale nie musisz zobaczyć tego Jezusa Chrystusa, tak jak często ludzie myślą, że zobaczą go gdzieś, nie wiem, w chmurach, na ścianie, jakieś mazy wyjdą i tu jakiś brodacz z niebieskimi oczami się pojawi, będzie Jezus widoczny. Nie! Tak a propos, Jezus wcale nie był taki piękny, jak go dzisiaj przedstawiają. Przeczytajcie Izajasza, tam dowiecie się, jaki jego widok był. Ale zobaczysz Jezusa Chrystusa w swojej siostrze, w swoim bracie. Zobaczysz Jezusa Chrystusa w swoim sąsiedzie. Zobaczysz Jezusa Chrystusa w swoim najgorszym wrogu. Gotowy jesteś na to? Wyobrażasz sobie, puśćmy swoje wody wyobraźni. Mamy ludzi, których kochamy i mamy ludzi, którzy łagodnie mówiąc mniej kochamy. Wybierz sobie teraz kogoś takiego, zamknij swoje oczy i wyobraź sobie, że teraz nie widzisz tam Józka, Franka i Ksińskiego, którego najchętniej byś nigdy nie oglądał, ale nagle widzisz w nim Jezusa Chrystusa. Powiem za moim dziadkiem. Jeżeli nie zobaczysz Jezusa Chrystusa w swoim bracie, w swojej siostrze, w swoim sąsiedzie, w swoim dyrektorze, przełożonym, pastorze, nie wiem kim jeszcze, nigdy nie zobaczysz Jezusa Chrystusa autentycznie. Nigdy. Moc Ducha Świętego daje niesamowity przywilej, drodzy bracia, drogie siostry, zobaczenia nie tylko chwały Bożej, ale Jezusa Chrystusa. I ostatnia rzecz, ostatnia cecha. A padłszy na kolana, 60 werset, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. Wiecie, co daje moc Ducha Świętego? Pełne przebaczenie. To, czego dzisiaj najbardziej Kościół i ludzie potrzebują. Pełne przebaczenie. Nie na pół gwizdka. Nie na zasadzie wybaczam ci, ale nigdy ci nie zapomnę. Wybaczam ci, ale wiesz co, z tobą to ja już nic nie chcę mieć wspólnego. Nie na takiej zasadzie. Ja chcę wam powiedzieć, że to jest bardzo trudna rzecz. Ja nie mówię teraz tutaj do ludzi, którzy są poza Kościołem. Ja mówię do ludzi, którzy są w Kościele. Brak przebaczenia w zborach jest największą przeszkodą dzisiaj do tego, aby widzieć, że te zbory rosną. Gdybyśmy koncentrowali się na tym, aby głosić Boże Słowo i bylibyśmy gotowi przebaczać wszystkim, to chcę wam powiedzieć, że dzisiaj całkiem inaczej by to wyglądało. Najprawdopodobniej nie mówilibyśmy o szukaniu żadnego klucza. My byśmy drzwi mieli tak otwarte. Ale przebaczenie. Jak często nie potrafimy, jesteśmy w stanie przebaczyć tylko do pewnego momentu komuś. Ale później jest ta granica, o której mówiłem. I jak już ktoś przekroczy tą granicę, trzymaj się z dala. Trzymaj się z dala. Jak to możliwe, tak? Łatwy test. Obraz. Dzieci lubią obrazy. Jak ktoś przychodzi do was do domu i na przykład zaczyna się ubierać i ubiera się tak, i tak, i tak, i jeszcze buty, i jeszcze to, a wy macie za 2 minuty już być gdzieś tam. I on patrzy na was i mówi: o, jeszcze chwilkę, pastorze. Nie, nie, spiesz się, gdzie tam, spokojnie. A w środku buzuje. Ale ta sama sytuacja i ubiera się mój syn. Wiecie, jak wtedy jest? O, to nie ma. O, syneczku, ubieraj się spokojnie. Wtedy jest szybka akcja. Nie będę mówić jaka. Zobaczcie, drodzy bracia, drogie siostry, jak jest w naszym osobistym życiu. Ja mówię o pełnym przebaczeniu. Wiecie, Szczepan mówił o przebaczeniu czegoś, co trudno dzisiaj jest nazwać. Ja nie wiem, czy bez mocy Ducha Świętego bylibyśmy w stanie dzisiaj zrobić taki akt. Jeżeli nawet ciężko nam jest nieraz przebaczyć to, że ktoś dzień dobry nam nie powiedział, albo krzywo się popatrzył na nas, albo po prostu, że ma odmienne zdanie od nas. A co dopiero zadać śmierć? I to jeszcze niesprawiedliwie, bo przecież fałszywie go oskarżyli. Kończę na tym i sumuję. Oczywiście wiem, że jeżeli słuchaliście mnie, to widzicie już obrazy z życia Jezusa Chrystusa. Każda z tych cech, o której mówiłem, nią posiadał Jezus Chrystus. Wzór, którego my mamy naśladować. A chcę wam powiedzieć, drodzy bracia, drogie siostry, że kiedy my modlimy się o chrzest w Duchu Świętym. Kiedy my modlimy się o to, aby być pełnym Ducha Świętego, my musimy chcieć wziąć tą moc, która jest dla nas dana.